Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu w piątego poranku, a będę dziś mówić o planowanym na jutro na poznańskim Starym Rynku proteście pod hasłem Stop Plandemii przeciwko, cytuję, postępującemu totalitaryzmowi w Polsce i na całym świecie, a rozmawiać będę z jedną z organizatorek protestu, Justyną Sochą ze stowarzyszenia Stop NOP. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Czy to znaczy, że ja mogę Was określać mianem antypandemistów?
No już prędzej antyplandemistów,
bo istnieje takie określenie w
przestrzeni publicznej. De facto dodam, że formalnego ogłoszenia pandemii nie ma poza konferencją prasową Światowej Organizacji Zdrowia. Nie ma dokumentu uchwały, tak?
A to, co widzimy taka ciekawostka. Tak, naocznie, te informacje, to nie są jakby... Nie trzeba tego z heraldami ogłaszać, ale po prostu widzimy to.
Widzimy to, bo jest to szukane. Wykonuje się testy PCR, które z jednej strony specjaliści kwestionują, że mogą być fałszywie ujemne, z drugiej strony specjaliści tacy poza głównym nurtem mówią, że mogą być fałszywie dodatnie.
Ale jest też główny nurt specjalistów, który mówi, że one pokazują te wyniki COVID-u. Ale to jest tak, nie ma zagrożenia życia, nie ma pandemii. Mówię o waszym postrzeganiu jakby tego.
No nie tylko naszym, bo my chcemy zaprezentować stanowiska naukowców i lekarzy z całego świata, również polskich, których głosu jakby nie widać w tym głównym nurcie. Na przykład jest list otwarty profesora Rogowskiego do ministra zdrowia. Jest stanowisko szefa wydziału oddziału szpitalnego w Dąbrowie, bodajże Tarnowskiej, doktora Zbigniewa Martyki, którzy mówią, że tak jak początkowo wszyscy myśleliśmy, że wydarzy się coś naprawdę groźnego, że ludzie będą umierać na ulicy, tak teraz statystyki pokazują, że mamy to samo co roku de facto, tylko obserwuje się pewien wycinek zachorowań. Tak?
To ja pani w takim razie pewien cytat postaram się przedstawić, bo może on mówi więcej niż jakieś takie statystyki suche. Zaczęło się od ogólnego osłabienia, bólu głowy. Później doszła wysoka temperatura i kaszel. Kaszel jest tak duszący, że są momenty, kiedy człowiek zaczyna się obawiać, że może się udusić. Człowiek czuje, jak mu miażdży klatkę piersiową, jak nie może oddychać, zaczyna majaczyć, nie ma mowy o śnie. Duszność jest nieprawdopodobna, ból w klatce piersiowej również. To mówi Jarosław Cecherz, człowiek, który przeszedł koronawirusa, sportowiec, zdrowy człowiek po zawodowej karierze piłkarskiej, i mówię, że tak u niego wygląda koronawirus. To nie jest zwykła grypa.
Przede wszystkim specjaliści, na których się powołujemy, mówią, że wirusy były, są i będą. Koronawirus jest faktem. To jest jedna z infekcji.
Tylko ciężko zbrojna.
Zwykle. Około 15% zachorowań grypopodobnych to były właśnie koronawirusy, tak? Tutaj w tej chwili specjaliści, na których się powołuje i których nazwiska będziemy prezentować jutro podczas protestu, mówią, że ta choroba jest groźna dla grup ryzyka. Tak jak grypa jest dla wszystkich grup wiekowych, tutaj mamy określone grupy ryzyka, czyli osoby z chorobami współistniejącymi lub seniorzy.
Zdrowy sportowiec. Mam jeszcze kilka takich na podorędziu. Właśnie szukałem wśród tak zwanych zdrowych byków, czyli ludzi, którzy uprawiają czynnie sport, mają świetne wyniki, są regularnie badani i nagle mówią, że w ciągu 2 tygodni tracą 15 kilogramów, a każda rzecz jedzona ma posmak metaliczny. Ja się nie spotkałem z takimi opisami innych grypopodobnych chorób. Nigdy.
No, ja też znam osoby, na przykład młode, które zmarły na powikłania grypy, tak? Ja mówię o statystyce i o skali globalnej. Jak mówię, będziemy prezentować konkretne nazwiska profesorów. I to nie byle kogo. Jeśli chodzi o Niemcy, jest to człowiek, który ma najwięcej cytowań, co świadczy właśnie o prestiżu w świecie naukowym. Mówi pan nie do końca.
Natomiast cytowalność to po prostu może być też kontrowersyjność.
Może być de facto, tylko niech mi pan wytłumaczy, niech mi pan redaktor wytłumaczy, dlaczego głosu tych ludzi nie ma w telewizjach rządowych, w telewizjach komercyjnych.
No bo są pewne służby, takie jak główny inspektor sanitarny, jest lekarz epidemiolog w każdym województwie. no, musimy komuś zaufać. To są ludzie, którzy dysponują odpowiednimi narzędziami. Dlaczego mieliby kłamać w tej sytuacji? Mówią, że jest sytuacja ciężka. Był moment taki, jak we Włoszech, gdzie respiratorów było za mało. Nie było takich sytuacji wcześniej, w żadnej innej sytuacji. Tu statystyki jakby, te respiratorowe szczególnie, pozwalają lepiej chuchać na zimne, żeby nie było tak jak we Włoszech.
No, naukowcy, na których się powołuję ja i inni lekarze, twierdzą, że jest kwestia też błędnej terapii. Początkowo byliśmy wystraszeni. Wszyscy byliśmy wizją tych padających na ulicach ludzi. To wszyscy to widzieli. Te trumny z Bergamo, które de facto potem okazały się fałszem. To byliśmy wszyscy tym wystraszeni. I jest wiele osób, wielu lekarzy, na przykład jest grono lekarzy amerykańskich, którzy kwestionują sposób terapii. Nie zawsze były wskazane jakby właśnie respiratory. Powinna być zastosowana inna terapia. I to już jest dyskusja dla lekarzy i naukowców. Tylko dlaczego ich nie dopuszcza się do publicznej debaty? To jest pytanie podstawowe.
No tak, no ale jest duża różnica pomiędzy debatą, na przykład stwierdzeniem, że koronawirus to zwykłe przeziębienie. Ot tak po prostu. To jest nawet hasło z kampanii wyborczej jednego z polityków japońskich, który prowadził ją pod takim hasłem w Tokio. Nawet wchodził specjalnie do metra, zdejmował maseczkę i pokasływał na ludzi.
No mamy wydaną w Polsce książkę pod tytułem Fałszywa pandemia. Tam jest stanowisko lekarzy, naukowców. Są również rozdziały.
Są książki też o na przykład Marsjanach, którzy od 100 lat rządzą światem. No to, że jest taka
pozycja.
Ale piszą
je profesorowie, lekarze i naukowcy, lekarze też praktycy. Piszą je, tak? Albo specjaliści, profesorowie od statystyki.
No ale ja sobie tak myślę o tych ludziach, którzy mogliby te wszystkie opisy, tak jak ten piłkarz Jarosław Cechesz, przedstawić. Tylko, że już tego nie zrobią, bo ich nie ma. Bo zmarli.
Tylko widzi pan, ja też bym mogła powiedzieć, jako osoba ze Stowarzyszenia Stopnop, prezes Stowarzyszenia Stopnop, że jeżeli znam dzieci, które zmarły tuż po szczepieniu, albo znam dziecko z gruźlicą poszczepienną, mogłabym powiedzieć, słuchajcie, szczepionka na gruźlicę spowoduje tu każdego dziecka. Nieprawda. Natomiast faktem jest, że powinna być właściwa
tylko
diagnoza,
tak się
leczenie.
Ktoś 2-3 tygodnie zwija z pozycji, powiem kolokwialnie, umiera po prostu z pozycji kogoś naprawdę, kto nie był w jakiejkolwiek grupie ryzyka. Piłkarz Bartosz Bereszyński, gra w Sampdorii Genua, mówił o tym, że przerażała go szybkość, z jaką to postępowało. Wystarczyło dlatego, że w sekundę cała szatnia była zarażona. Zdrowych byków. Nawet nie 11, tylko 20 paru chłopaków.
Wszyscy mieli objawy, tak?
Wszyscy. No, nie każdy miał objawy takie jak piłkarz Jarosław Cechesz, no bo tego nie twierdzę. Natomiast sam fakt, że no bo każdy przechodzi różnie to. Takiej szybkości nie było. Ja myślę, że przytłaczająca część naukowców tak mówi. Jeżeli pani mówi, że jest grupa, która mówi inaczej, no to jest w zdecydowanej mniejszości.
Panie redaktorze, a co w takim razie mówi pan o przypadku zgonu na powikłania tej właśnie choroby, przynajmniej stwierdzonej testem? Co na przykład z trzema innymi osobami, które zmarły, bo nie miały żadnej właściwej pomocy medycznej? Co z osobą, która miała...
To jest oczywiście dramat.
Tak,
to...
oczekiwanie na wynik testu. Ja sama mam kontakt z rodzinami, które nie miały na czas udzielonej pomocy i członkowie ich rodzin zmarli.
Ale to nie jest dowód na to, że to jest jednak śmiertelnie groźny wirus?
Ale one zmarły ze względu na paraliż opieki medycznej.
Czy, to by znaczyło, że nie ma w takim razie... gdyby tych pierwotnych słów pani użyć, no to spokojnie, nie ma koronawirusa, nie leczymy się, przeżyjemy. A tu okazuje się, że nie, że jak nie ma opieki medycznej...
Przede wszystkim muszę kolejny raz podkreślić, bo media mainstreamowe wciskają mi w usta, że nie ma koronawirusa, albo tak samo jak mówią, że jestem przeciwnikiem szczepionek. Ani to nie jest prawdą, tak? Lubią polaryzować ludzi i żyją z polaryzowania ludzi. Nie, tu nie o to chodzi. Doktor Zbigniew Martyka mówi, że być może lekarstwo jest gorsze od choroby, dlatego że jest paraliż opieki medycznej. Osoby z chorobami przewlekłymi nie mają należytej pomocy. I my chcemy uratować kilka osób przed koronawirusem, a pytanie, czy nie zabijemy w ten sposób więcej osób bez właściwej opieki
medycznej. Jest oczywiście dramat tego. Był taki moment, ja sam pamiętam, kiedy się zastanawiałem na przykład, co z osobami chorymi onkologicznie, kiedy wszyscy zajmowali się koronawirusem. Nie neguję tego. Natomiast liczba tych... kojarzy pani na przykład te zakłady w Kępnie, w Kole, te ogniska, w których to się rozsiewa, mimo wszystko potencjalnie, tu statystyka mówi, że w każdym momencie może trafić to na osoby, które są w grupie ryzyka. Widziała pani, co się działa w domach pomocy społecznej. To nie są przelewki.
No, lekarze, naukowcy, którzy się powołują, mówią, że to jest coś, co było obserwowane co roku.
I... Ja nie pamiętam takiego pomoru w domach pomocy społecznej. Statystycznego. I myślę, że tutaj jest, te liczby są, nie kłamią.
Ja chcę usłyszeć w telewizji, zarówno publicznej i telewizjach prywatnych, debatę z tymi naukowcami, którzy kwestionują to, którzy powołują się na przykład na system szwedzki, gdzie są zalecenia epidemiologiczne, gdzie dzieci chodziły do szkoły, gdzie nie ma narzuconych maseczek, gdzie ufa się obywatelom, że oni będą się myli ręce i zachowywali dystans, tak?
Dobrze, porozmawiajmy o waszych postulatach, tych, które jutro chcecie przedstawić. Mm-hmm. Wy mówicie o tym, że chcecie wolności i respektowania praw. Znaczy wy, tak. W sensie osoby, które się zbierają. Między innymi chodzi właśnie o maseczkę. To, żeby nie trzeba było przymusowo dezynfekować rąk. Powołujecie się na konstytucyjne prawo do wolności. Mm-hmm. No ale to nie jest tak, że ta wolność jest mimo wszystko ograniczona wolnością ludzi. Że ta maseczka nawet, bo nie ma przepisów, które nakazują tak naprawdę noszenia tych maseczek. Nawet mówił o tym minister edukacji narodowej. Wyraźnie to podkreślmy. Nie można zmusić kogoś do czegoś takiego, jeżeli mówię o uczniach, bo osoby z zewnątrz to jest inna sprawa. Ale po prostu dobry zwyczaj. Zróbmy to. Tak jak od lat wielu w Japonii nosi się maseczki nie dlatego, że jest smog, tylko dlatego, że po prostu jeżeli ktoś jest przeziębiony, to nie chce infekować innych.
Tak, właśnie w Japonii są zalecenia, również jeśli chodzi na przykład o kwestię szczepień. Zalecenia, ufa się obywatelom. U nas mówi pan, że to nie jest obowiązek. No to proszę to powiedzieć osobom, które są wyrzucane ze sklepów. Na przykład przed chwilą do mnie dzwoniła mama z Gorzowa, której dziecko...
Mówię o szkole, że dobrze. Uczeń nie ma obowiązku nosić w czasie lekcji maseczek, bo tak. Mówił o tym minister edukacji.
Codziennie mamy kontakt z rodzicami, których dzieci nie są wpuszczane do szkoły, bo oni nie chcą się poddać temu, powołując się na przykład, że dziecko ma astmę. Przed chwilą do mnie dzwoniła mama z Gorzowa, której dziecko zostało wydalone ze szkoły, ponieważ ona złożyła pismo, że jakby nie wyraża zgody na zasłanianie ust i nosa. Dodajmy, że dzieci według Ministerstwa Edukacji nie muszą tego robić, jednak decyzją dyrektora jest to narzucone.
Ale jest też powiedziane, że jeżeli dzieci wykazują objawy infekcji, nie powinny być w tym czasie
oczywiście.
W szkole. Jeżeli dziecko ma astmę, no to oczywiście ma odpowiednie zaświadczenie i może się wtedy na to powołać. A jeżeli jest po prostu, no gdyby przeszło do tak dużego skupiska i kaszlało, no co by pani zrobiła na miejscu dyrektora szkoły?
Przede wszystkim rodzice są uczulani, żeby nie przeprowadzać dzieci z infekcją. Myślę, że rodzice tego nie będą robić.
Bo to jest też najlepsze właśnie.
Oczywiście, ale to powinno być czymś normalnym już teraz, a nie było niestety, bo rodzice pracujący na przykład w dużych korporacjach nie mogli wziąć wolnego. No to zaprowadzali chore dziecko do placówek edukacyjnych. I to było chore. Ja na przykład tego nie praktykowałam ze względu na to, czym się zajmuję. Mogłam sobie na to pozwolić, ale większość rodziców nie mogła. Teraz już czego myślę, nie będą robić z obawy też przed tymi zasadami związane z reżimem sanitarnym, kwarantanną, innymi problemami.
Ostatnie bardzo krótkie pytanie. Co to znaczy, że chcecie zdecydowanych działań? W Londynie antymaseczkowcy na przykład wdzierali się do sklepów i zmuszali pod groźbą ludzi do zdejmowania maseczek.
No, w Polsce udają się do dużych sieci, które de facto powiedziały, opublikowały komunikat, że nie wpuszczą takich osób. Wchodzą, udowadniają ochronie, że jest to wbrew przepisom, że wystarczy zachowanie dystansu. Nie można nikogo zmuszać do podduszania się, bo de facto przebywanie w maseczce wiele godzin szkodzi naszemu zdrowiu, tak? I zresztą są dowody, że nie ma dowodów na to, że to jest czymkolwiek pomaga, zapobiega infekcjom wirusowym, o czym mówił Łukasz Szumowski jeszcze w maju, tak?
Czyli co, jutro w takim razie będziecie mówić nie maseczką?
Będziemy mówić za respektowaniem praw i wolności obywatelskich.
Justyna Socha, Stowarzyszenie Stop Naukość, porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Kluczowy temat.